jest na antenie pani profesor, doktor habilitowana Beata Kuczyńska. Szczęść Boże, choroby metaboliczne u wysokowydajnych krów. Takie coś. To też, czy występują często, jak to jest, jak się nazywają i tak dalej.
No takie właśnie znalazłam sobie miejsce
Ale
i podziwiam. Cieszę się, bo to ma przyszłość, tak?
Ale jak to pani profesor do tego doszła, no?
To też chyba wyniosłam z dzieciństwa, bo wychowywana byłam przez babcię w gospodarstwie rolnym. Do czynienia miałam ze zwierzętami i nigdy nie było żadnej chemii używanej, żadnych środków ochrony roślin chemicznych. Zwierzęta były zdrowe, nie trzeba było ich leczyć. Bardzo sporadycznie był wzywany lekarz weterynarii. Więc prawdopodobnie stąd to się wzięło. Obcowanie z naturą.
Tak, czym skorupka za młodu nasiąknie, takie jest przysłowie, prawda?
Tak, no i później w Warszawie, jak zamieszkałam, to widziałam tą różnicę w jakości żywności i zawsze biegłam na tą wieś, żeby ze źródła dostać najlepsze.
Tak, tak, tak. I szanujmy rolników, hodowców. Szanujmy. Tak jest. Prosimy bardzo, pani profesor.
No właśnie chciałam poruszyć ten wątek chorób metabolicznych, no bo niestety, ale bardzo dotykają krowy mleczne, głównie wysokowydajne. Na świecie dominuje taka rasa, rasa krów, która nazywa się holsztyńsko-fryzyjska. U nas w Polsce polska holsztyńsko-fryzyjska. To są krowy dużego kalibru, pięknie umaszczone, biało-czarne. I to umaszczenie jest bardzo podobne do naszej rodzimej rasy nizinno-czarno-białej. Jednakże potencjał genetyczny tych krów, selekcja genomowa, w wyniku właśnie prowadzenia selekcji genomowej, prac hodowlanych, spowodowało, że te krowy mogą produkować ponad 10 tysięcy kilogramów mleka za laktację. To jest średnio około 60 kilogramów na dobę mleka. A krowy inne, na przykład ta wspomniana rasy nizinno-czarno-białej, to są krowy mało wydajne, 3,5 tysiąca góra. Ta krowa mleczna, ona jest bardzo eksploatowana. Żeby wyprodukować 1 kilogram mleka, musi przepłynąć około 400-500 litrów krwi, a więc jest to metabolizm bardzo wysoki poziom. I choroby metaboliczne głównie są związane oczywiście z żywieniem, a żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającymi na ilość i na jakość mleka. I takie prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, zarówno pod względem ilości, jak i jakości, aby osiągnąć maksymalną wyznaczoną genetycznie wydajność mleczną. I to jest trend, który jest zauważalny od wielu dekad, maksymalizacja produkcji zwierzęcej. W Polsce pogłowie bydła pod względem genetycznym nie jest oczywiście złe, a niska ta produkcyjność krów tylko jest związana z tym, że dbamy o to, żeby zachować rasy lokalne, które są pod ochroną zasobów genetycznych, bądź jeżeli ktoś, hodowca, nie przestrzega podstawowych zasad żywienia. A podstawową zasadą żywienia jest przede wszystkim zbilansowanie potrzeb krów i dostarczania składników w dawce pokarmowych takich, które nie tylko pozwolą wyprodukować mleko o tym podstawowym składzie chemicznym, czyli białka ogólnego, tutaj mam na myśli tłuszczu i laktozy, ale także bogatego w różne substancje bioaktywne, biologicznie czynne, o których już wielokrotnie mówiłam. I ta dawka pokarmowa dla krów powinna zawierać takie składniki jak suchą masę, białko ogólne, składniki energetyczne, a także cały kompleks minerałów i witamin. A jeżeli chodzi o włókno, które oznacza się w tej dawce pokarmowej, powinno stanowić około 20% suchej masy dawki. Także bardzo ważnym elementem w żywieniu jest woda, dostępność do wody czystej, pitnej, sprawdzonej także pod względem higieny, czyli powinno być przez sanepid oznaczone miano coli. Przyjmuje się, że krowa potrzebuje 50 litrów wody na dzień lub około od 3,5 do 5,5 kg wody na litr wyprodukowanego mleka. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby krowa miała stały dostęp do poidła bez względu na to, czy stoi w oborze, czy jest na pastwisku. No i korzysta wówczas z niego, jak wykazały obserwacje, 7 lub 8 razy na dobę, a czasami nawet i kilkanaście. Pobiera wtedy wiele więcej wody niż przy takim jedno- czy dwukrotnym dostępie do wodopoju. Krowa należy do przeżuwaczy. I tutaj ogromną rolę w trawieniu pasz u przeżuwaczy odgrywa żwacz. Jest to jeden z czterech komór żołądka. Pasze, zwłaszcza te włókniste, mogą być trawione dzięki obecności różnych drobnoustrojów. My to nazywamy mikrobiotą żwacza. Tutaj zwraca się uwagę na obecność bakterii, pierwotniaków, grzybów. No i oczywiście tym drobnoustrojom należy także stworzyć odpowiednie warunki, aby mogła być zapewniona ciągłość i stabilizacja fermentacji, a więc warunki beztlenowe, odpowiednią temperaturę i kwasowość, czyli w żwaczu musi być odpowiedni odczyn i ten najkorzystniejszy jest przy pH 6, i między 6,3 a 6,4 i nie powinien on ulegać wahaniom. Jest to jedyny czynnik w żwaczu, który zależy od hodowcy, ponieważ kolejność podawanych pasz powinna być taka, aby nie było dużych wahań tej kwasowości. Wszelkie zmiany pasz, na przykład przejście z żywienia letniego na zimowe i odwrotnie, wprowadzanie nowych pasz powinny być stopniowe, aby mogły się po prostu przyzwyczaić do nich i namnożyć drobnoustroje, które trawią te pasze. Dzisiaj w gospodarstwach takich wielkotowarowych jest mały z tym problem, dlatego że są stosowane nowoczesne systemy żywienia. Mam tutaj na myśli tak zwany system, w skrócie nazywany TMR, z angielskiego Total Mixed Ration, co oznacza całkowicie wymieszana dawka. Ten system polega na tym, że pasze wchodzące w skład dawki pokarmowej to są pasze zarówno z rodzaju objętościowych, jak i treściwych, są rozdrobnione i wymieszane, a w specjalnych wozach paszowych, czyli tu jest pełna automatyzacja, a potem są podawane w formie porcjowych mieszanek. Przygotowanie takiej mieszanki TMR właśnie odbywa się także automatycznie w wozie paszowym, który następnie dostarcza krowom pokarm w oborze. I takie zadawanie TMR-u zwykle odbywa się dwukrotnie, rano i wieczorem. I to, co jest też bardzo ważne w dużych oborach, gdzie mamy dużo krów mlecznych, powyżej 100, ale są i takie, gdzie są tysiące, są dzielone krowy na grupy technologiczne. Te grupy technologiczne głównie według ilości produkowanego mleka, ale także związane z ich okresem produkcyjnym, bo mamy też krowy, które przygotowuje się do wycielenia i wtedy one są w tak zwanym okresie zasuszenia, niedojone. No i też muszą się znaleźć w części tak zwane porodówki. Inaczej krowa zachowuje się, taki najbardziej newralgiczny okres produkcji dla krowy to jest tuż po porodzie właśnie. Dlatego, że krowa jest wtedy szczycie produkcji, co prawda nie mleka, tylko siary pierwszej wydzieliny dedykowanej dla cieląt, ale ona nie ma wtedy takiego łaknienia i następuje tak zwany energetyczny bilans, ujemny bilans energetyczny, który może spowodować na przykład początki ketozy. To jest właśnie jedna z tych chorób metabolicznych, o których bym chciała wspomnieć. Takie dwie podstawowe choroby metaboliczne u krów to jest ketoza i kwasica. Kwasica wynika z tego, że następuje właśnie obniżenie pH żwacza. Natomiast ketoza jest związana z otłuszczeniem wątroby, ze zmianami w przemianach glukozy i wtedy produkuje krowa bardzo duże ilości tak zwanych ciał ketonowych, stąd właśnie jest nazwa ketoza. A takie symptomy, które mogą wskazywać na występowanie, to jest między innymi specyficzny zapach spyska, zapach acetonu. To jest oczywiście nieswoisty objaw, a który jest subiektywny, natomiast diagnoza choroby polega na pobraniu krwi i zbadaniu, ile znajduje się tych ciał ketonowych. Takim podstawowym ciałem ketonowym jest między innymi beta-hydroksymaślan. Można oczywiście też oznaczać w mleku czy w moczu mniej inwazyjnie, ale wtedy są to metody mniej czułe i mniejsze ilości tych metabolitów się znajdują. W mleku także można oznaczyć stosunek tłuszczu do białka, jeżeli on jest na podstawie zawartości tych komponentów, jeżeli on nie mieści się w przedziale od 1 do 1,5, to są wartości referencyjne dla zdrowych krów. Natomiast jeżeli są albo obniżone, albo podwyższone, także wskazują na te dwie podstawowe choroby. Poniżej 1 mamy do czynienia z kwasicą, powyżej 1,5 tego stosunku mamy do czynienia z ketozą, przy czym niektórzy badacze wskazują już, że ta proporcja nawet przy wartości 1,4 może wskazywać już na pojawianie się ketozy. Nie wiem, czy wyczerpałam temat, czy jeszcze coś mam do powiedzieć.
Bardzo dziękuję, to jest bardzo dużo, ale może pani profesor, może ktoś chce zatelefonować
i na ten,
czy możemy odebrać telefon?
Tak, oczywiście.
Zaraz zobaczymy. Proszę Państwa, jeżeli to mamy mało czasu, telefonujcie, bo mamy bardzo mało czasu. A to jest bardzo ciekawe to wszystko.
Tak, to jest bardzo.
Ale też ile to tego mleka, jeszcze raz, ile to mleka, bo są te krowy, jakie to są?
Wysokowydajne, to
jeszcze raz.
wysoko wydajne powyżej 10 tysięcy kilogramów za laktację. Laktacja standardowa u krów wynosi 305 dni.
Czyli dziennie ile? Ile dziennie?
Około 60 kilogramów na dobę.
Czy 60 litrów można powiedzieć?
Tak, 60
to
litrów.
To bardzo
ja
dużo.
Ja mówię kilogramów,
jest...
dlatego że w mleku mamy odpowiednią gęstość. Ta gęstość nie jest zbliżona do jedności tak jak w wodzie, tylko jest wyższa w granicach 1,028-1,033 grama na centymetr sześcienny, dlatego ocenia się w słownictwie zootechnicznym w kilogramach produkcji.
A te inne krowy ile mają?
No około 3,5 do 5 tysięcy, dwa razy mniej. No i to są krowy, które nie są żywione paszami konserwowanymi, takimi jak wykorzystuje się w tej dawce TMR, czyli kiszonka z kukurydzy, siano kiszonka, tylko raczej one bazują na pastwisku w okresie pastwiskowym, a w okresie zimowym na sianie, na suszach różnych zielonek. No, rzadko korzysta się z siano kiszonek częściej, a rzadziej z kiszonki z kukurydzy. Ja prowadziłam też takie badania, kiedy krowy dostawały nawet ciętą dynię, bo w gospodarstwie ekologicznym akurat był nadmiar i wykorzystana została do karmienia krów. Dzisiaj próbuje się robić również kiszonki z dyni, no bo jak wiadomo, dynia to złote warzywo, jest bardzo bogata w beta-karoteny i różne przeciwutleniacze.
Aha, świetnie. Czyli możemy odebrać telefon, tak? Pani
tak, profesor. Tak.
Prosimy bardzo, Radio
Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Wiesław Rolnik, województwo dolnośląskie. Ja mam takie pytanie, czym się różni mleko, czy jest jakaś różnica pomiędzy mlekiem od krów czalnych, czyli te HMF, które produkują bardzo duże wydajności mleka mają, tak, od powiedzmy mniej, takich bardziej hodowli ekstensywnej, tych ras czerwonych. Czy jest tam różnica w składzie? Słyszałem, że jest jakiś związek, który ma tam olbrzymie znaczenie dla zdrowia ludzi.
Tak.
Czy pani
tak,
to
oczywiście
potwierdza?
Trafił pan w punkt, bo właśnie ja się specjalizuję w tym. Bardzo sobie cenię mleko od rasy polskiej czerwonej. To mleko ma bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny, czyli wszystkie substancje, które są rozpuszczalne w tłuszczu, głównie w tłuszczu, tutaj jest ich więcej. No i ten związek, o którym pan wspomina, to jest CLA, czyli sprzężone dieny kwasu linolowego. Związek biologicznie czynny, który został już w 80-tych latach zidentyfikowany i od tej pory badania trwają nad ustaleniem właściwości tego związku i dzisiaj wiemy, że on ma całe spektrum właściwości prozdrowotnych, od właśnie antyoksydacyjnych, poczynając na antykancerogennych, kończąc. A wiadomo, że mamy plagę, występuje bardzo duże nasilenie chorób nowotworowych, więc jest to związek biologicznie czynny, naturalny, który ma właściwości zarówno profilaktyczne, jak i nawet może przyczynić się do leczenia, jeżeli będą konsumowane jego duże ilości.
No szkoda, że ze względów ekonomicznych została właśnie wyparta ta rasa czerwona przez tą czarno-białą i w zasadzie to mleko, które mamy w handlu, no, głównie niemalże w 100% pochodzi właśnie od tych krów rasy HMF, które charakteryzują się bardzo dużą wydajnością, ale
tak,
z kolei mleko
tak,
jest bardzo kiepskiej jakości.
Dlatego powinniśmy dbać o te nasze rodzime rasy, bo to są również białogrzbiete, to jest nizinna czarno-biała i czerwona polska, czerwono-biała, które no, mają naprawdę bardzo dobre mleko. To my mówimy, że to nie jest mleko rozcieńczone, bo wysokowydajne krowy, no, zauważa się ten współczynnik rozcieńczenia, tak zwany dilution factor, który wskazuje na to, że mleko jest trochę słabszej jakości odżywczej. No, zawartość tłuszczu tutaj jest tym takim czynnikiem promującym ze względu na to, że tłuszcz nie jest tylko nośnikiem smaku, ale jest także nośnikiem bardzo wielu substancji towarzyszących, które no, są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Mleko jest jako jedyna żywność, jest to jedyna żywność, która posiada wszystkie witaminy dostępne w naturze. Nie tylko witaminy rozpuszczalne w tłuszczu, ale także witaminy rozpuszczalne w wodzie, a więc nawet witaminę C, która jest raczej kojarzona z natką z pietruszki czy cytrynami.
Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Pięknie.
Z Panem Bogiem.
Pięknie, Panie Wiesławie. Dziękujemy rolnikowi. A czyli Pani Profesor, czyli te czerwone krowy, to jest lepsze mleko.
Tak, tak. Te, które chodzą na naszym...
Ale, Pani Profesor, ale a propos mleka jeszcze, może nie tyle... No, kiedyś przed iluś laty, także nie pamiętam ileś tam lat już temu, takżeśmy się dziwili, że za granicą w Niemczech, czy gdzieś tam w tych mleko w takich nie wiem, plastikowe czy papierowe te opakowania i że ono nigdy nie można zrobić z tego zsiadłego mleka z tego. Tylko tak,
dlatego, że
ale teraz u nas w Polsce też to samo. W Polsce to samo, prawda?
Tak, bo to mleko musi być dla przemysłu pierwsza rzecz, którą się robi w przemyśle mleczarskim, to jest termizacja mleka. I ta termizacja może być różna.
A to są konserwanty może?
Nie, konserwantów nie można. Absolutnie. To są chemiczne związki. Aha. Ze względu na nasze
Pani
bezpieczeństwo
profesor,
nie może być.
Odbieramy telefon następny, dobrze? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Panią Profesor, ojca Tadeusza. I pytanie mam takie. Czy można
a kto
powiedzieć,
telefonuje?
Ach, Jan z okolic Krakowa.
Tak.
Pytanie takie. Czy można powiedzieć o szkodliwości tego mleka, które kupuje się w butelkach, w marketach? Bo zauważyłem, że to mleko nam nie smakuje. I nawet
nie
kot nie chce...
nie
chce pić tego mleka. Tak. I pytanie mam, czy są jakieś właściwości szkodliwości tego mleka? Tyle. Dziękuję ślicznie i z Panem Bogiem.
Na ten temat też dużo można by było powiedzieć, ale chciałabym tutaj podkreślić, że ostatnio staje się bardzo modne mleko A2. To mleko A2 to ono już też kilka dekad temu zostało wprowadzone na rynek przez Nowozelandczyków, Amerykanów. Teraz jest w bardzo wielu krajach, również Unii Europejskiej i u nas także poszukuje się tego mleka A2. Co to jest to mleko A2? Mleko A2 jest, ma taki pierwotny układ genów beta-kazeiny. Beta-kazeina to jest jedna z podstawowych frakcji kazeiny, a kazeina to jest podstawowe białko mleka. I w układzie A2, który jest typowy dla ras tak zwanych prymitywnych, tak się mówi, ja bym nazwała to rasami raczej szlachetnymi, do których właśnie należy rasa krów polska czerwona, ta frekwencja genów A2 jest bardzo wysoka i prawie w większości, jak genotypujemy stada, okazuje się, że krowy produkują mleko A2. I to mleko jest bardzo zdrowe, nie powoduje między innymi alergii, bardzo łatwo jest trawione. Natomiast holsztynofryzy, które dominują, tak jak już wspomniałam, mają o wiele rzadziej ten układ. One bardziej mają A1 i była przeprowadzona przez naukowców, metaanaliza bardzo wielu badań naukowych w wielu krajach, która wskazała, że to mleko A1 może być czynnikiem etiologicznym chorób. A przede wszystkim udowodniono, że trawienie wyzwala, z każdego białka macierzystego powstają peptydy, między innymi w wyniku takiego naturalnego trawienia w naszym żołądku. I z beta-kazeiny w układzie A1 powstaje beta-kazeino-makropeptyd, który funkcjonuje pod skrótem BCM7 i na chwilę obecną jest uznany za czynnik etiologiczny wielu chorób.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję, pani profesor.
No jest to smutne, ale no, trzeba mieć to również na uwadze, że kupując mleko powinno się kupować mleko ze sprawdzonego źródła i mieć tą wiedzę.
No właśnie, a w takich gdzieś supermarketach to nie wiemy skąd, prawda, to mleko jest. To też jest. Czyli najlepiej...
Ale czasami jest tak, że mieszane ze względu na to, że mamy bardzo mało przetwórni ekologicznych. Bardzo często z produkcji ekologicznej, w której właśnie dominują te rasy mniej wydajne, mleko jest mieszane także z mlekiem konwencjonalnym. Ale tak jak mówię, najlepiej jest wiedzieć, że to jest mleko ekologiczne i mleko, jeżeli nie ekologiczne, bo tych gospodarstw ekologicznych niestety mamy. No prawda jest taka, że nie wzrasta nam liczba, tylko maleje, chociaż powinno być na odwrót. Ale wiele gospodarstw jest też takich, które hodują i dbają o ekologię i mówimy wtedy, że są tak zwane proekologiczne, bądź rolnictwa zrównoważonego.
Czyli najlepiej od pola do stołu, prawda?
Tak, tak.
I takie te bez tych przeróżnych, no, mądre młodości. Tak.
I jeżeli wytwarzamy produkty z tego mleka, to także powinny one mieć jak najmniej składników. Więc ważne jest, żeby także sprawdzać, jak kupuje się jogurt, jaka jest lista tych składników. Im więcej tych składników, no to znaczy, że tam jest różne są zagęstniki, polepszacze smaku, no i no, takiego produktu raczej nie wybierać.
Tak, bardzo
jogurty
serdecznie.
Potrzebne są tylko bakterie prebiotyczne.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor i Bożego błogosławieństwa w dalszym ciągu.
Dziękuję radości. Ślicznie.
W radości. A babcia żyje?
Nie, babcia nie żyje i rodzice też nie żyją. Och. Także mówię, że już jestem sierotą, ale mam wspaniałą rodzinę, niedużą, ale wspaniałą, także wspieramy się.
To gratulacje, gratulacje i dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję.
To miłego słyszeć.
Dziękuję
z Panem Bogiem. Proszę Państwa, był temat porady ekologa i dzisiaj temat choroby metaboliczne u wysokowydajnych krów. Gościem była pani profesor doktor habilitowany Beata Kuczyńska z Katedry Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej.